Cześć,
to jest podcast Prawdziwe Zbrodnie,
odcinek 87.
Witamy, drodzy słuchacze.
Jak co środę dla nas w niedzielę, wtedy zazwyczaj dla Was nagrywamy.
No dzisiaj nagrywamy w nasze imieniny.
Tak, tak, ten jakże wyjątkowy dzień w roku, najważniejszy.
Nagrywamy u Karoliny, jesteśmy otoczone bukietami róż imieninowymi. U mnie w domu czegoś takiego nie było, także...
No, dostałaś prezenty.
No, coś tam dostałam, ale wiesz, nie 10 bukietów.
Nie, Karolina przesadza, to są 2, jeden od mojej rodziny, jeden od partnera życiowego. I kupił nam obu też wspaniały prezent. Poszedł dziś, jak mnie nie było w domu, i kupił nam 2 pączki z solonym karmelem. Jeszcze ich nie skonsumowałyśmy, ale mam nadzieję, że po podcaście na kolację wjedzie pączek. No, a ja w ogóle jestem podekscytowana tym nowym tygodniem. Mimo to, że zazwyczaj, wiadomo, poniedziałek to nie jest najmilszy dzień tygodnia, to teraz jestem podekscytowana, dlatego że mogłam Ci się żalić, nie pamiętam, czy podczas podcastu, czy poza podcastem, że ostatnio stałam się śmietnikiem na jakiekolwiek jedzenie w domu, w sensie jakby po prostu jadłam, co tam było, i jakiekolwiek planowanie posiłków poszło niepamięć. A no tak, ostatnio coś płakałam, że chciałabym być bardziej zorganizowana znowu. No. No i właśnie postanowiłam, że żeby cofnąć się i czy też jakby wejść znowu w to takie, wiesz, nastawienie, żeby jeść dobre rzeczy i tak dalej, to postanowiłam po prostu zamówić sobie jedzenie na 10 dni.
Catering.
Tak, dokładnie. No i właśnie też przez ten brak organizacji, to jeszcze mogę Ci powiedzieć, bo wiem, że Ty też tam czasem chodzisz, mi się też tam zdarzało jadać, ale niezbyt często. Mój chłopak stał się fanem krowa żywa,
no,
i kebaba stamtąd.
Mhm.
Także już nawet ostatnio ze 2 razy czy 3 sam zaproponował, jak mieliśmy coś zamawiać przez ostatnie tygodnie, to mówił, o, że może z krowa żywa zamówimy.
Ale to jest chyba coś w tym, bo mój chłopak ze wszystkich rzeczy też najbardziej lubi tamten kebab. To jest takie chyba, nie wiem, męskie jedzenie, czy tak. Co. Albo najbardziej przypominające mięso.
No właśnie, ja zamówiłam pierwszy raz, oni mają takie tam jakieś wegańskie pastrami robią z seitana.
No wiem.
I to zamówiłam. Jestem w szoku, bo ja w ogóle pastrami jakoś nigdy w życiu nie jadłam chyba. No ale spoko. Było dobre. Więc jeżeli ktoś jest z Wrocławia...
Znaczy właściwie z Polski. Jak mieszkałam w Krakowie, to w sumie bardzo często tam jadłam. No i taki mam w sumie sentyment do tego miejsca, ale w Krakowie jadłam dużo, bo to było dość tanie jeszcze wtedy, jak ja tam mieszkałam. No ja ostatnio znowu jadłam w Max Burgerze, także...
No ja też miałam taki moment...
Te nuggetsy stamtąd, po prostu wege nuggetsy, to jest jakieś... Ja nie wiem, ja się za każdym razem zastanawiam, czy ja przypadkiem nie jem normalnych nuggetsów.
Wiesz,
to jest takie creepy.
Ale mój chłopak na przykład, jak ich spróbował, to mówił, że no spoko, a mi jakoś tak średnio podeszło,
no
więc...
bo one smakują identycznie jak nuggetsy po prostu mięsne, także... To jest dziwne.
Bo tą kanapkę Chicken No Chicken przedstawiła mi moja przyjaciółka z dzieciństwa, która mieszka w Szwecji, zresztą tam się urodziła, nieważne. No i jak byłam ją odwiedzić, to ona mówi, chodź, ja cię zabiorę.
No, tak, stamtąd
tak, jest, tak, tak. No właśnie, bo Max jest szwedzki przecież, nie? Także macie 2 opcje polecenia jedzeniowego, fast foodowego, chociaż ja i tak uważam, że krowa żywa to jest tak super nazwa w ogóle na knajpę. Tak mi się podoba. Jakoś, jak mówię, to mi taką przyjemność sprawia. To już jest chyba
wszyscy się śmiali z tego, jak ja mówiłam dla ludzi, co jedzą mięso, że na przykład, a może zamówimy gdzieś tam w pracy, kiedyś też zamawialiśmy. Próbowałam namówić ludzi, żebyśmy zamawiali stamtąd. To co ty chcesz? Krowa żywa? Aha, co to?
No, w każdym razie to by może to było na tyle, jeśli chodzi o jedzenie.
No a właśnie, przypomniało mi się, co ja chciałam Wam powiedzieć, że byłam w tym Max Burgerze po tym, jak byłam w kinie. I to jest ciekawa historia, ponieważ pierwszy raz byłam w kinie od czasu pandemii i oczywiście miałam wcześniej wątpliwości, czy by iść, czy nie iść, ale jako, że jestem, można by powiedzieć, kinomanką, no to w końcu musiałam się... To w końcu musiałam się skusić, zwłaszcza, że kino... Nowe Horyzonty to takie miłe miejsce i tak mi szkoda, że nikt tam nie chodzi, bo faktycznie byłam w piątek wieczorem, kiedy powinny być tłumy ludzi, a nie było. No i domyślam się, że na tych wszystkich instytucjach kultury ta cała pandemia tak się odbije, że ja nie wiem, czy oni sobie z tym poradzą. Więc jeżeli macie ochotę, to idźcie do kina. Może właśnie. Nie do multiplexów w pierwszej kolejności, może lepiej do jakichś niesieciowych miejsc, żeby jednak pomóc im przetrwać.
No, jak byłam ostatnio w jednym z większych centrów handlowych, coś tam oddać dla mojej babci we Wrocławiu, no to było bardzo dużo ludzi.
W sensie w centrum handlowym?
Tak,
czy w
tak. Nie, w centrum handlowym właśnie, więc w sumie ja nie wiem, czemu ludzie mieliby się czuć komfortowo idąc do centrum handlowego i nosząc opaskę, jak to się mówi, maseczkę na uchu, no. A do kina to już nie.
No właśnie nie wiem, to jest jakieś takie dziwne, żeby tak, wiesz, niby siedzieć z ludźmi w jednym pomieszczeniu tak niby długo, ale z drugiej strony co, w restauracji też tak robisz?
No właśnie, ja z tobą muszę siedzieć na przykład. No.
Także no nie wiem, chyba że po prostu ludzie może zapomnieli o tym, za dużo Netflixu oglądają i już zapomnieli, że się do kina chodzi.
No ja nie jestem częstym gościem w kinie, więc jakby no ciężko mi jest powiedzieć, ja nawet nie pamiętam, kiedy byłam w ogóle w piątek wieczorem w kinie, tak szczerze mówiąc.
No, a byłam na filmie, który nazywa się Coś się kończy, coś się zaczyna. Także polecam, bo już zresztą mówiłam Karolinie już prywatnie tak. O tym filmie.
Pierwszy raz powiedziałam Karolinie, żeby mi nie mówiła, bo widziałam trailer i też chcę iść na to do kina, a zazwyczaj mówię, zawsze proszę, żeby mi każdy, kto mi mówi, jakimś filmie opowiedział całą fabułę plus zakończenie.
Także jest tam dwóch przystojnych mężczyzn, więc kto lubi popatrzeć na przystojnych mężczyzn, to polecam.
I ładne kobiety też, no.
Też i ciekawa historia taka. Współczesny romans. Taki milenialsowy bym powiedziała, także no. Kto lubi takie klimaty, to polecam. A ty coś jeszcze ciekawego oglądałaś może?
No ja miałam już koniec semestru, więc... Znaczy nie, że w ogóle koniec pracy, bo pracuję nadal, ale jakby niektóre rzeczy mi się pokończyły. I dla relaksowania się oglądałam serial, który dawno temu oglądałam i skończyłam chyba, nie wiem, na 7 sezonie czy 6. Może się domyślasz, bo to jest bardzo przyjemny serial, który możesz oglądać rodzinnie.
Nie wiem.
Współczesna rodzina oczywiście. Nie wiem, teraz się zorientowałam, że powiedziałam przed chwilą rodzinnie, a teraz współczesna rodzina strasznie żenada, ale nieważne.
Myślałam, że to tak specjalnie.
Nie, właśnie nie. Dlatego się zastanawiam, dlaczego ty prychnęłaś i tak do mnie dotarło, co ja powiedziałam. Ale dobra, nieważne. Już wyszło jak wyszło. No, także to sobie oglądałam. Odświeżam, bo no, nad tym się nie trzeba specjalnie zastanawiać.
No ja mam dalej obsesję na punkcie żon Beverly Hills. To towarzyszy mi od rana do nocy. Kiedy idę do łazienki, kiedy jem, kiedy sprzątam, kiedy robię wszystko. To są moje zwariowane przyjaciółki. Także polecam wszystkim. I co po drugiej stronie tego, w opozycji, stoi przeklęty serial Dark. Jeżeli nasi słuchacze oglądają to, to wiedzą, o co chodzi. Moją mamę również w to wciągnęliśmy i ona jest... Muszę to powiedzieć wszystkim, mam nadzieję, że na tego nie słucha, ale ostatnio moja mama...
Pozdrawiamy mamę Karolinę.
Ostatnio moja mama pytała, jaki tam serial możemy jej polecić, no to my mówimy, że niedługo będzie nowy sezon Dark i będziemy to oglądać, ale tak mówimy jej, ja z moim chłopakiem, że to jest taki skomplikowany serial, że wiesz, no ja nie wiem naprawdę, czy ci to polecić, bo on jest tak durny, że tylko skupajcie, że moja mama zaczęła to oglądać. Mówi, że obejrzała tam kilka odcinków i potem mi opowiada, że faktycznie nic z tego nie rozumiała i to było takie strasznie dziwne, po czym okazało się, że zaczęła od 3. sezonu.
Biedna.
Więc ona już właściwie chyba wiedziała, jak to się skończy i musiała potem wrócić do początku, także to hit. No ale teraz przynajmniej rozumie wszystko znacznie lepiej niż my, bo już jeszcze nas przegoniła i już chyba skończyła ten 3. sezon. Także jestem ciekawa, co wy sądzicie o 3. sezonie, oczywiście bez spoilerów, bo ja chyba jestem w połowie i tak, no już tutaj widzę, bardzo naginają jakąkolwiek logikę, jeżeli jeszcze była tam, to teraz już tej logiki nie widzę i no nie wiem, ciężki to jest serial. No i dzisiaj mamy dla was taką trochę niespodziankę. bo mamy rekomendację książkową.
Mm-hmm, tak. Dostałyśmy możliwość przeczytania książki, która za granicą ukazała się już jakiś czas temu, natomiast w Polsce tłumaczenie właśnie teraz na koniec czerwca, bodajże 23 czerwca. I to jest książka, która nazywa się Krwawy bunt i autorką tej książki jest Heather Ann Thompson. Jest to książka wyjątkowa też dlatego, że dostała bardzo ważną nagrodę.
No, dostała nagrodę Pulitzera w dziedzinie historii w 2017 roku, także no to już jakiś może Wam obraz dać. W każdym razie pani jest historyczką, pisze książki historyczne, więc to jest taka bardziej książka naukowa. Naukowa albo reportażowa.
Myślę, że reportażowa, tak, tak. Tak, jest to książka, która opisuje powstanie w więzieniu Attica w stanie Nowy Jork, które miało miejsce w latach 70.
W 71 roku.
Dokładnie, tak.
I też wydaje mi się, że możecie znać tę sprawę, jeżeli interesujecie się tą tematyką, bo to jest chyba taki najbardziej słynny w historii w ogóle bunt, jaki powstał w więzieniu, bo tam było strasznie dużo ofiar.
Tak, tam zginęło około, z tego co pamiętam, 43 osoby łącznie. Oczywiście w tym więźniów, którzy zginęli, było najwięcej, chyba 33 osoby. Poza tym cywile, czyli tacy pracownicy cywilni, jak i również strażnicy.
No i problem w tym, że tak naprawdę przez wiele lat wszystkie te fakty dotyczące tego wydarzenia były po prostu zamiecione pod dywan i oprawcy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Oczywiście do odpowiedzialności zostali pociągnięci więźniowie.
Mhm, tak. Oni zapłacili za to najwyższą cenę. No i w zasadzie ta książka opisuje wszelkie aspekty tej całej sprawy, czyli od samego buntu, od tego jak to się zaczęło, dlaczego w ogóle do tego buntu doszło. Tutaj w tej książce jest bardzo dużo o tym, do czego może prowadzić brak tolerancji, czyli rasizm na przykład, brutalność policji, brak poszanowania jakichkolwiek praw człowieka, bo ci ludzie, jak dowiadujemy się z książki, no byli traktowani bardzo źle, nie mieli dostępu do jedzenia, takie podstawowe przybory toaletowe były bardzo mocno ograniczane.
No i autorka ogólnie nakreśla też taką historię tego, co się działo też w innych więzieniach, bo to nie był pierwszy bunt, ale pierwszy tak bardzo intensywny, można by powiedzieć. No i mówi właśnie, że w większości po prostu więzienia w tamtym czasie były okropnie przeludnione i właściwie więźniowie nie mieli możliwości utrzymania w ogóle higieny osobistej, nie mieli odpowiedniej ilości wyżywienia, nie mieli możliwości w ogóle ruchu, a to są takie podstawowe prawa, które każdy więzień musi mieć, że może się przejść chociażby w ciągu dnia, może wyjść na świeże powietrze i może dostać jedzenie, może się umyć, a u nich właśnie tego nie było. No i początkowo, chociaż w sumie nie będziemy Wam opowiadać całej historii oczywiście, ale początkowo tam chodziło o to, że oni próbowali polubownie jakby dojść do jakiegoś porozumienia z władzami, ale oczywiście tam był większy problem po stronie rządu, no, który oczywiście ta książka opisuje.
Tak, tak. Książka podzielona jest na 10 części, każda z nich skupia się na innym aspekcie tej całej sprawy, znaczy na kolejnym etapie powiedzmy i również bardzo mocno przybliża sylwetki osób związanych z tą całą sytuacją i z tym, co zaszło. Autorka ma niesamowite jakby takie pokłady empatii, no zresztą włożyła w to w tyle pracy, to było przecież, miała wiele trudności z tego, co rozumiem, z odnalezieniem tych wszystkich dokumentów. Ta książka powstała na podstawie wywiadów, dokumentów, jakichś notatek osobistych, naprawdę mnóstwa źródeł.
Jestem pod wielkim wrażeniem właśnie pracy, jaką ta autorka włożyła w to, żeby ta książka powstała, bo do tej pory nikt nie znał prawdy dotyczącej tych wydarzeń i ona wystosowywała mnóstwo jakichś pism o to, żeby udostępnili jej te dokumenty, raporty, bo to wszystko było schowane i władze udawały, że tych dokumentów w ogóle nie ma, albo że zginęły, albo coś tam.
I tak, ona były jakimś przenoszone tam z miejsca na miejsce, prawda?
I ona jakimiś swoimi właśnie sposobami udało jej się dotrzeć do większości i też do osób, które jakby wciąż żyją i uczestniczyły w tych wydarzeniach, albo do rodzin też ofiar też dotarła. Także no, na pewno jest to rzetelna praca. Nie sądzę, żeby tutaj można było mówić o jakiejkolwiek stronniczości.
Tak.
A, no i mamy, właśnie dlatego mówimy o tym, bo mamy taki tutaj surprise, że mamy dla Was dwie książki do rozdania.
Tak. Dostałyśmy od wydawnictwa Editio możliwość właśnie przeczytania tej książki i też rozdania dwóch egzemplarzy Wam, więc no nie mogłyśmy pozbawić Was szansy na przeczytanie. Natomiast żebyście się nie zdziwili, książka jest ciężka, bo jest długa.
Także... No, ma ponad 600 stron, także na pewno trochę zajmie przeczytanie jej.
To znaczy, samego tekstu jest mniej, tam oczywiście jest mnóstwo przepisów, sam chyba wstęp jest długi z tego, co pamiętam, także...
No i zasady konkursu będą napisane w opisie tego odcinka, więc wszyscy zainteresowani zapraszamy do przeczytania.
No i potem tyle. Podzielenia się Waszymi przemyśleniami na ten temat.
No. No i możecie być może trochę zdziwieni, że w ogóle o czymś takim mówimy, bo to jest pierwszy raz, kiedy robimy coś w stylu konkursu.
W ogóle jesteśmy strasznie niezręczne, teraz nie wiemy, jak mamy to powiedzieć. Chodzi po prostu o to, że dostałyśmy tą szansę jakby przeczytania tej kopii recenzenckiej. No, ale przyznam, że fajnie i też super książka jakby, więc...
Tak, no w sensie wydaje mi się, że teraz też tak możemy już powiedzieć trochę... z takiego backstage'u, że naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy ktoś napisał do nas z czymś, co faktycznie ma jakiś związek z naszym podcastem i z tym, czym się zajmujemy i co nas interesuje.
Tak.
Więc dlatego no, mamy nadzieję, że Wy też jakby widzicie to, że na przykład mi się wydaje, że większość naszych słuchaczy bardzo chętnie by... taką książkę też sobie przygarnęła.
Oczywiście, że tak. No jeżeli właśnie interesujecie się takimi tematami, bo wiecie, wiadomości dostaje się różne, natomiast często one są kompletnie niezwiązane z tym, co mogłoby też i Was zainteresować, a to jest jakby ważne, nie? Bo to, że...
Znaczy wiadomo, gdybyśmy rozdawały darmowe subskrypcje na Netflix, to też pewnie wszyscy by byli zadowoleni.
Kto by nie był, nie? No.
Ale
ja sama bym chciała.
Nie mamy takiej możliwości, więc póki co pozostaje nam tylko ta książka. I też właśnie z tej okazji stwierdziłyśmy, że to będzie dobry pomysł na to, żeby zrobić taki odcinek trochę bardziej tematyczny.
Tak.
Właściwie nie wiem dlaczego, bo nikt nam nie kazał.
Nie, to jakby... To była jakaś dziwna...
Jakaś taka inspiracja.
Tak, wiadomościowa burza mózgów, jak byłam na wakacjach, także...
No, także oczywiście nie będziemy Wam opowiadać historii buntu w więzieniu Attica, ponieważ wtedy nie miałoby sensu czytanie książki. Więc przygotowałyśmy dla Was dzisiaj takie trochę tematyczne historie. Jakoś ostatnio mi się spodobało robienie tematycznych historii, jak zrobiłam o zakładach pogrzebowych, to dzisiaj o szpitalu psychiatrycznym.
Pasuje.
Więc moja historia dotyczy Broadmoor, to jest szpital psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu i on znajduje się w Berkshire w Anglii i jest to najstarszy szpital tego typu w Anglii. W tym momencie on jest częścią NHS, czyli takiego naszego funduszu zdrowia. I ten szpital jest znany w Wielkiej Brytanii jako miejsce, gdzie idą ci, którzy są, krótko mówiąc, wariatami i kryminalistami. Oczywiście to jest opinia publiczna. Ja nie uważam, że ktokolwiek jest wariatem, bo oczywiście to jest brzydkie słowo i nie powinno się tak na nikogo mówić. Ale właśnie panuje taka opinia, ponieważ w większości przypadków osoby są tam wysyłane przez wymiar sprawiedliwości w ramach wymierzenia im kary za jakieś przestępstwo. No i co jest interesujące, to że ten szpital istnieje już ponad 150 lat i na przestrzeni tych lat mury i ogrodzenie szpitala stawało się coraz wyższe, coraz wyższe.
No jak mieli takich gości, to się nie dziwię.
No i podobne zabezpieczenia są również w środku. Dlatego dla opinii publicznej jest to po prostu więzienie. A co ciekawe też, prawie wszyscy pracownicy szpitala Broadmoor są członkami Związku Oficerów Więźniów. No to jest typowe dla Wielkiej Brytanii, nie sądzę, żeby u nas było coś takiego. W każdym razie normalnie pracownicy szpitala powinni należeć do jakiegoś związku związanego z Funduszem Zdrowia, tak? A oni nie należą do tak jakby tej sfery medycznej, tylko do tej sfery bardziej więzienniczej, więc to jest dość dziwne i na pewno też muszą mieć odpowiednie nastawienie, jeżeli zostali przygotowywani do pracy jako pracownicy więzienia, a nie pracownicy szpitala. No i w czasach wiktoriańskich szpital Broadmoor był takim wyjątkowym azylem dla pacjentów, bo te osoby, gdyby nie istniał, to po prostu zostałyby wysłane na te ciężkie prace, jak to się mówi, albo po prostu zostaliby powieszeni. No bo jakby to było, wiesz, no dawno, dawno temu, także takie były zasady. No dlatego też właśnie chyba te azyle, jak to się mówi, czyli właśnie takie ośrodki dla osób psychicznie chorych, no po prostu zaczęły powstawać, no bo nie było miejsca właściwie dla nich w społeczeństwie, bo nie dali się wpisać w jakieś tam ramy odgórnie określone. Oczywiście nie uważam, że to jest nic dobrego, no ale taka jest nasza historia. Więc właściwie no powiedzmy, że dobrze, że powstawały takie azyle. Jeżeli ktoś z powodu problemów psychicznych na przykład, wiesz, zaatakował inną osobę, a nie był tego świadomy, bo był chory, no to chyba lepiej, żeby dostał jakąkolwiek opiekę medyczną, niż żeby za coś takiego od razu był powieszony, prawda? Mhm. No to jest jasne. No ale oczywiście cel, wiadomo, szczytny, ale jak oni realizowali to leczenie, no to już jest inna kwestia. Mhm. I nie zawsze to było aż takie szczytne. No i właściwie chyba do tej pory tak jest, prawda? Jakby się przyjrzeć wszystkim takim instytucjom, no to wszędzie można jakieś brudy znaleźć. Jak traktują pacjentów, jak pacjenci traktują personel i tak dalej. Także no to też jest bardzo szeroki temat.
Zawsze jak się mówi o takich rzeczach, o jakichkolwiek instytucjach dla osób, które same nie są sobie w stanie do końca poradzić lub potrzebują po prostu pomocy na dany moment, to zawsze sobie myślę o tych strasznych materiałach, które były w telewizji o domach opieki dla osób starszych.
Aha, no.
Strasznie zawsze mam takie jakieś flashbacki z oglądania, wiesz, jakichś tam faktów czy czegoś, jak były jakieś tam materiały na ten temat, to było straszne, naprawdę.
Nie, ja jak słyszę słowo azyl, to od razu mam wyobrażenie American Horror Story, to ja nie byłam w stanie, bo ja na początku jeszcze ten serial oglądałam, ale jak już był ten azyl, to ja obejrzałam kilka odcinków i to było dla mnie chyba za mocne, bo oni wszystkiego nie wymyślili, w sensie oni wzięli inspirację z historii, także no, masakra. W każdym razie obecnie jest tam 15 oddziałów, bo ten szpital dalej działa. Każdy oddział ma od 8 do 20 pacjentów i średni wiek tych pacjentów to jest 29 lat i teoretycznie przyjmują tam teraz tylko mężczyzn, ale kobiety jeszcze też tam są, ale w niewielkiej jakby ilości. I powiedzmy, że 1/3 pacjentów jest tam skierowana przez sąd w celu oceny ich stanu zdrowia psychicznego przed jakimś procesem lub przed skazaniem. Kolejna 1/3 pacjentów jest tam na przykład przeniesiona z więzienia, bo okazało się, że no, więzienie nie było w stanie im pomóc pewnie w pewnych tam kwestiach zdrowotnych, więc musieli ich tam odesłać. I jest też część pacjentów, którzy nie są kryminalistami, ale po prostu potrzebują wyjątkowej opieki w takiej właśnie zabezpieczonej formie, bo być może są zagrożeniem dla społeczeństwa, ale jeszcze nic nie zrobili takiego. No i choroby leczone w Broadmoor to no w głównej mierze choroby pokroju schizofrenii, no bo wiadomo, że wtedy, jeżeli osoby mają problem z postrzeganiem rzeczywistości i słyszą głosy, które każą im coś robić, no to może już właśnie być w niektórych przypadkach oczywiście zagrożenie dla innych osób też. No i wracając do początku historii tej instytucji, powiem Wam, że szpital został otwarty pod nazwą Broadmoor Criminal Lunatic Asylum.
O, urocza nazwa.
Czyli właściwie przetłumaczenie na polski to by było przytułek dla wariatów, także bardzo miło. I to było w 1863 roku, także wtedy takie mieli nazewnictwo. Przede wszystkim lunatic, no osobę z problemami psychicznymi, no i ten azyl, jak mówiłam. Pierwszą pacjentką w ogóle w tym szpitalu była kobieta skazana za dzieciobójstwo i ona chyba właśnie była taką historyczną pierwszą osobą, która została tam właśnie przyjęta. A pierwsi pacjenci płci męskiej przybyli tam w lutym 64 roku, czyli dopiero tam rok później. Przez właśnie lata następne funkcjonował ten szpital i dla kobiet, i dla mężczyzn. Szpital też pełnił funkcję podczas I wojny światowej. Był wykorzystywany jako obóz jeniecki dla chorych psychicznie żołnierzy niemieckich.
Mhm.
Ciekawe. No i właśnie tak, trochę taki miszmasz w sumie przygotowałam do tej mojej historii. Trochę będzie historii o osobach, które tam były. Tak w sumie podeszłam do tego, że powiem Wam to, co mnie zainteresowało. Mhm. Także zapraszam. Zaczniemy od najsłynniejszej ucieczki z początku historii szpitala, która należy do pana Jamesa Kelly. James Kelly trafił do Broadmoor za morderstwo swojej żony. Zadźgał ją nożem w domu. Zrobił to, bo podejrzewał ją o zdradę.
No i tak, i uznał to za jedyne słuszne rozwiązanie.
No wiesz, to było w roku 1880 chyba tam 7 czy 8, także no różne rzeczy wtedy się działy. No i po tym ataku jego żona jeszcze żyła, była w szpitalu, gdzie powiedziała, że to właśnie jej mąż ją zaatakował i zmarła w szpitalu i podobno przed śmiercią mu zdążyła wybaczyć, także...
Bardzo wielkodusznie. Mhm.
No i w styczniu 1888 roku James uciekł ze szpitala. Udało mu się uciec, ponieważ dorobił sobie jakiś klucz. Ja nie wiem, czy oni tam mieli jakieś zajęcia ze ślusarstwa czy czegoś. W każdym razie on sam po prostu sobie zrobił klucz i otworzył sobie wszystkie drzwi i wyszedł po prostu. Przeskoczył przez jeszcze wówczas niskie ogrodzenie i zniknął. Teraz raczej nikt przez to ogrodzenie nie jest w stanie przeskoczyć. Podobno miał jakąś rodzinę w Londynie i w Liverpoolu, ale nie można go było nigdzie znaleźć. No i mijały lata. Od czasu do czasu dochodziły jakieś tam wiadomości z innych ośrodków, że być może pojawił się u nich James, ale to nigdy nie było on. No i 8 lat później, w roku 96, jakiś mężczyzna przyszedł do konsula brytyjskiego w Nowym Orleanie i powiedział, że ja jestem tym szaleńcem, który uciekł ze szpitala Broadmoor. Chciałbym tam wrócić. Więc władze tam z Nowego Orleanu nawiązały kontakt ze szpitalem Broadmoor i ustalono, że faktycznie jest to ten James Kelly. Konsulat umieścił Kelly'ego na pokładzie statku. On miał przypłynąć do Liverpoolu. W Liverpoolu mieli na niego czekać funkcjonariusze, którzy mieli go zaaresztować i przetransportować do szpitala Broadmoor. Tyle, że ten statek przybył do Liverpoolu o jeden dzień wcześniej i tych funkcjonariuszy tam wtedy nie było, no bo nie dowiedzieli się, prawda? Więc Kelly chwilę poczekał, bo właściwie on sam chciał do tego szpitala wrócić, ale stwierdził chyba, że to musi być przeznaczenie, jeżeli ich nie ma i on jest wolny. No i stwierdził, że spróbuje jednak znowu uciec i żyć na wolności. No i oczywiście nie udało im się go znaleźć znowu, ale teraz skaczemy do roku 1927, prawie 40 lat po jego ucieczce. Jakiś starszy mężczyzna pojawił się przy głównej bramie szpitala Broadmoor i mówi, że chciałby tam wrócić.
Ciągnęło go. Tak. No.
Więc tamten pan ochroniarz pyta, kim ty jesteś i w ogóle o co chodzi. Więc ten mężczyzna mówi, że jest właśnie tym Jamesem Kelly i że on jest tym zbiegiem i że szukaliście mnie, to jestem ja. Nikt nie był w stanie mu uwierzyć, no bo jakby nie miał jak udokumentować tego, że jest sobą. Mhm. Więc oni go zabrali na jakiś tam posterunek policji i następnego dnia musieli ściągnąć jakiegoś starego pracownika szpitala, który jeszcze go pamiętał i był już na emeryturze, żeby go zidentyfikował. Co wydaje się dość dziwne, no bo jednak po 50 latach ktoś się mógł trochę zmienić, no ale taka jest historia, może to jest legenda w ogóle, nie wiem. No i ten emerytowany pracownik zidentyfikował go jako James Kelly. I cóż, okazało się, że on po prostu sobie podróżował po świecie, pracował jako na przykład tapicer, no i za bardzo teraz w tym wieku starczym nie miał co ze sobą już zrobić. Podobno był głuchy, zaniedbany, niezdolny do pracy i nie wiedział właśnie, co ma ze sobą zrobić, ale z tyłu głowy mu świtało, że przecież jest ta instytucja, która na niego czeka i że właściwie oni go powinni przyjąć z otwartymi ramionami, więc chciał tak spędzić swoją może emeryturę. Właściwie prosił ich o schronienie.
No tak jak nie miał się gdzie podziać.
No i spędził tam ostatnie 2 lata swojego życia i zmarł. Właściwie może to dla niego jakaś szczęśliwa historia.
No pożył jeszcze.
Wydała mi się też równie ciekawa historia znanego brytyjskiego malarza, który również był pacjentem szpitala Broadmoor. Mhm. Nazywał się Richard Dadd. Mhm. Znasz?
Tak, znam nazwisko, ale nie wiedziałam, że...
Więc Richard w latach 40. XIX wieku podróżował po świecie jako, wiesz, młody, zamożny, zdolny mężczyzna. Malował sobie te swoje obrazy, inspirował się mitologią i wtedy właśnie podczas tej swojej podróży po wschodzie zaczął przejawiać objawy choroby psychicznej, ponieważ wierzył, że jest kontrolowany przez egipskiego boga Ozyrysa. Wtedy chyba te osoby, które mu towarzyszyły podczas tej podróży, stwierdziły, że lepiej, żeby go wysłać do domu, do Londynu, żeby wyzdrowiał. No i lekarze w Londynie zasugerowali, że Richard powinien zostać właśnie oddany do jakiegoś szpitala. Właściwie mówili, no, że do tego azylu. Ale jego rodzina nie chciała się na to zgodzić. Stwierdzili, że oni będą się nim opiekować w domu. No bo też wiadomo, pewnie społecznie byłby to jakiś skandal. No i doigrali się, można tak powiedzieć, bo pewnego dnia w sierpniu 1843 roku ojciec Richarda zabrał go gdzieś tam do pubu na obiad. No i już coś chyba było nie tak podczas tego obiadu. Następnie po tym obiadzie poszli do pobliskiego parku, żeby się przespacerować. No i właśnie wtedy, będąc w parku, Richard, no, naszły go jakieś te dziwne myśli i zaatakował swojego ojca, ponieważ podobno był przekonany, że jego ojciec jest diabłem w przebraniu i że ten Ozyrys życzy mu śmierci, ten Bóg, więc poderżnął mu gardło. A jakby to go nie zabiło, no to go potem jeszcze dźgnął, więc zabił swojego ojca w parku. Mhm. Potem podobno ten park cały czas malował. Mhm. No i po tym całym zdarzeniu on uciekł do Francji, był poszukiwany przez policję. W jego mieszkaniu znaleziono różne portrety osób z rodziny i przyjaciół i podobno na wszystkich tych portretach były poderżnięte gardła. No, podobno właśnie we Francji został złapany przez policję, bo próbował też poderżnąć gardło jakiemuś pasażerowi w pociągu, z którym jechał. Także no, był bardzo, bardzo w jakiejś pewnie ostrej psychozie. Po tym, jak go aresztowano, Richard twierdził, że widział dwie gwiazdy zbliżające się do siebie w niebiosach i uznał to za znak od Ozyrysa, że powinien zabić swojego tego towarzysza z pociągu. Jak przeszukali go, to znaleźli listę osób, które muszą umrzeć, z właśnie imieniem jego ojca na samej górze, no nie? Także miał tam, no musiał być mocno w złym stanie, nie wiem. Mhm. No więc został odesłany do Wielkiej Brytanii i tam sąd uznał go za szalonego i w 1844 roku został umieszczony właśnie w szpitalu Broadmoor. No i co ciekawe, tam właśnie chyba w XIX wieku to było dość powszechne, że pewne osoby były lepiej traktowane niż inne. Mhm. No i chyba z uwagi na jego status społeczny on dostał dostęp do takiej części szpitala, w której był jakby takiej strefy VIP. Mhm. Bo też jeszcze inna anegdotka, której już nie będę opowiadać, jest taka, że tam twórca słownika oksfordzkiego też był w tym szpitalu i też tworzył jakby pierwsze tam jakieś, nie wiem, wpisy czy coś do tego słownika. Tworzył właśnie w szpitalu Broadmoor i miał dwa pokoje. To on się nazywał dr William Chester Minor. On miał jakieś dwa osobne pokoje. Jeden pokój to była jego biblioteczka, drugi pokój jego sypialnia, także no chyba...
Czyli to miał apartament.
No.
To plejada gwiazd się tam przewinęła.
Tak, i jeszcze więcej właśnie jest takich osób. Także dla tych, którzy się interesują historią Wielkiej Brytanii, może to być nie lada gratka. Tak, no w każdym razie ten Richard Dadd, on mógł sobie tam malować kiedy chce, ile chce i tak dalej. Miał swoje wszystkie, wiesz, akcesoria do tego i właśnie tam sobie na dworze malował cały czas ten park, w którym swojego ojca zamordował.
Urocze.
No, także takie gwiazdy. No to teraz przejdźmy do współczesności. Jak większość instytucji tego typu, jest wiele sekretów, które skrywają mury historycznego szpitala psychiatrycznego. No, od początków istnienia właściwie były tam problemy z warunkami do życia dla pacjentów, począwszy od braku ogrzewania i ciepłej wody, przez różnego rodzaju nadużycia ze strony pracowników, znęcanie się nad pacjentami, no ale też ataki ze strony pacjentów na nich. W latach 2000 wyszło sporo filmów dokumentalnych dotyczących właśnie Broadmoor. Bardzo dużo jest dostępnych na YouTubie, naprawdę. To musiało być jakieś wielkie poruszenie w Wielkiej Brytanii, bo no, sporo tego jest. Także jeżeli Was jakkolwiek zainteresuje, to jest dużo rzeczy, które można obejrzeć. I w 2014 roku podobno pierwszy raz wpuszczono, pierwszy raz od 150 lat, jak to ciągle podkreślali, pozwolono tam na wejście ekipy filmowej. Ta ekipa, która kręciła film dokumentalny, miała nieograniczony dostęp, mogli rozmawiać z pacjentami, mogli rozmawiać z pracownikami i prawdopodobnie pozwolono na to dlatego, że Broadmoor wtedy cieszył się chyba złą sławą, bo coraz więcej wychodziło historii, głosów na zewnątrz właśnie o maltretowaniu pacjentów, o tym, że na przykład ktoś został przyjęty do szpitala psychiatrycznego i musi czekać rok na spotkanie z psychologiem.
Boże.
Albo, że właśnie nie mają tam, wiesz, co robić, że w ogóle nie organizują im tam czasu, tylko siedzą właśnie jak w tym więzieniu. No więc wiadomo, ja nie wyobrażam sobie, co by było jakby grzebać w polskich instytucjach tego typu, bo na pewno bardzo dużo nieciekawych rzeczy byśmy się dowiedzieli. No ale zawsze wszyscy bronią się tym, że nie mają pieniędzy, prawda? Mhm. Że jest za mało personelu, za mało lekarzy, za mało psychologów, a za dużo tych wszystkich osób, które tam są, prawda? No i problem też jest taki, że tam była przynajmniej, albo dalej jest, wysoka liczba samobójstw popełnianych na terenie szpitala psychiatrycznego. Więc no to jest raczej, powiedziałabym, niedopuszczalne. Wiadomo, że nie da się ludzi upilnować, ale jednak jeżeli są osoby z problemami psychicznymi, no to odpowiedzialność za nie biorą lekarze, tak? Mhm. Więc jeżeli dopuszcza się samobójstw, no to znaczy, że tam musi być coś bardzo złego w środku. Więc właśnie widziałam jakieś tam różne wywiady też z rodzinami właśnie byłych pacjentów. Matka opowiadała historię swojej córki, z którą wcześniej rozmawiała, że wszystko było w porządku, że planowała, że miała jakiś tam początek jakiegoś związku z mężczyzną, że były święta i nagle po jej rozmowie z nią telefonicznej dowiaduje się następnego dnia, że ona się tam powiesiła w swojej, wiesz, no nie powiem, że celi, no w swoim pokoju. No także dużo takich przykrych historii właśnie jest dotyczących tych pacjentów. No i właśnie te osoby, które kręciły te wszystkie filmy dokumentalne, no chciały zwrócić uwagę na to, że tam jest ewidentnie jakiś problem z zarządzaniem albo, wiesz, no nie wiadomo.
Z czymś na pewno.
No i myślę, że do tego obnażenia prawdy o tym szpitalu przyczynił się jeszcze jeden skandal. Jestem ciekawa, czy ty o tym słyszałaś, bo skandal związany ze znanym brytyjskim celebrytą, który nazywał się Jimmy Savile.
Chyba nie.
No to jest grube i ogólnie można by było na to poświęcić cały jeszcze jeden odcinek podcastu, ale nie zrobimy tego, ale przygotujcie się, bo jest to historia dość obrzydliwa. Jimmy Savile wypłynął w Wielkiej Brytanii w latach 60. na tym, że prowadził muzyczny program w telewizji Top of the Pops. I on był uwielbiany przez młodych. On był uwielbiany w ogóle, wiesz, przez wszystkich, bo no przede wszystkim jakby te młode osoby kojarzyły go z tym, że wiesz, przedstawia jakieś tam topowe piosenki i tak dalej. No na pewno, wiesz, ja pamiętam z MTV jakichś tam polskich prowadzących pierwszych, no bo to było takie kultowe. No to cofnąc się do lat 60. to było jeszcze bardziej kultowe, no bo nie mieli dostępu do tego nigdzie indziej, prawda? Więc on był takim bogiem właściwie. Przez to wkręcił się do elit społeczeństwa Wielkiej Brytanii. Spotykał się, wiesz, z księżną Dianą i Karolem, kumplował się z Thatcherową, dostał nawet order rycerza w 90 roku, a zaczął jako początkujący DJ. Także daleko naprawdę zaszedł, jeżeli o to chodzi. No i z tej telewizyjnej osobowości zrobił z siebie takiego działacza na rzecz biednych, potrzebujących, chorych. Strasznie był wkręcony w różne charytatywne akcje, zbierał fundusze na szpitale, w szczególności na leczenie dzieci. I z tego był znany i szanowany w brytyjskim społeczeństwie. Tutaj musiało dochodzić do tak przedziwnych manipulacji, że on zaszedł naprawdę bardzo wysoko w ogóle w świecie jakby medycyny, mimo że nie miał żadnego przygotowania, tylko dlatego, że swoją twarzą zbierał jakby pieniądze, powiedzmy, na te różne szpitale. No i ludzie wierzyli w jego dobre intencje i nagle przez to rosła mu jakaś taka reputacja, że on jest ważny i że jego trzeba słuchać, a właściwie nie miał ku temu żadnych kwalifikacji, prawda? Był ekscentrykiem, ubierał się dość nietypowo, w sensie wyróżniał się, nie był jakimś tam, wiesz, eleganckim panem, tylko był takim hipsterem. Mhm. Miał bardzo zabawną fryzurę, to na pewno wrzucimy zdjęcie na Instagram, to zobaczycie. No generalnie zwracał na siebie uwagę i jak jego historia łączy się ze szpitalem? Otóż on dostał klucze do szpitala Broadmoor w roku 68. Mógł właściwie tam robić co chce. Rządził się. Kazał pielęgniarzom wykonywać jego polecenia.
Co? Ale dlaczego? Jakby...
No, nie ma w tym jakby żadnej logiki. Ale było tak, że w roku 87 ktoś tam z Ministerstwa Zdrowia powołał Jimmy'ego Savila do zarządu szpitala Broadmoor, bo tam były właśnie jakieś problemy. No, cały czas tam jakieś problemy z zarządem tego szpitala wychodziły na przestrzeni lat i po prostu on został wkręcony do zarządu i nagle stał się ważny, bo miał, wiesz, przyjaciół na wysokich pozycjach. Więc wkręcono go do zarządu, mówiono na niego doktor Savil, mimo że nie posiadał kwalifikacji ani żadnego przeszkolenia medycznego.
Brzmi to mocno absurdalnie. I niebezpiecznie.
Kolejny tutaj awans pojawił się w 88 roku, ponieważ został powołany przez znowu jakąś bardzo ważną osobę w Ministerstwie Zdrowia do przewodniczenia tymczasowej grupie zadaniowej nadzorującej zarządzanie szpitalem po zawieszeniu jego zarządu. No czyli tak jak mówię, tam były jakieś wewnętrzne problemy i próbowano załagodzić sytuację. I stwierdzono, że celebryta, który nie ma nic wspólnego z zarządzaniem instytucjami szpitalnymi, będzie świetną osobą, żeby to zrobić.
I to się działo niedawno.
Tak, ale właściwie to jeszcze nie jest najgorsza rzecz z tej historii, także...
No domyślam się, że to jest dopiero taki wstęp.
No i ta babka, ona była prawdopodobnie minister zdrowia, miała na nazwisko Curie. Podobno poparła jego próby dotyczące szantażowania Związku Oficerów Więziennych, czyli właśnie tych pracowników szpitala Broadmoor, i publicznie zadeklarowała pełne zaufanie do niego. Także on miał naprawdę bardzo duże poparcie. No i teraz pojawia się jeszcze większy problem, ponieważ Jimmy Savile zmarł w roku 2011. I po jego śmierci, od razu, właściwie następnego dnia, zaczęli odzywać się wszyscy ludzie, że on był obleśnym pedofilem, molestatorem, przestępcą seksualnym. Po prostu pojawiło się tyle ofiar, że chyba cała Wielka Brytania drżała i wiesz, wszyscy królowie się przewracali w grobach.
Zastanawiali się, komu powierzyli...
To był taki chyba po prostu Michael Jackson Wielkiej Brytanii. Dziwne, że o tym wcześniej nie słyszałam, bo naprawdę przerażająca
historia. Ja też nie słyszałam o tym.
Więc wyszedł film dokumentalny w 2012 roku w październiku, The Other Side of Jimmy Savile, i tam, wiesz, obnażono wszystko i to było po prostu wow. Więc pojawiło się mnóstwo zarzutów dotyczących molestowania seksualnego przez Savila, również we wszystkich szpitalach, w których on przebywał, no i oczywiście w szpitalu Broadmoor podczas jego kadencji. On tam miał klucze, miał jakby dostęp do różnych zamkniętych tam miejsc, że mógł sobie wchodzić i wychodzić jak chce od roku 68 do 2004, a formalnie zabrano mu te klucze w 2009 roku dopiero. Więc ludzie tam widzieli naprawdę bardzo dużo złych rzeczy, jakie on robił, ale nikt nie był w stanie nic z tym zrobić. Nie wiem, gdzie było to niedopatrzenie.
Po czyjej stronie? Kto tam oko przymykał?
Ale właśnie na temat tego typa również jest dużo filmów dokumentalnych na YouTubie. Tam parę widziałam właśnie w związku z tym szpitalem. I wypowiadali się jacyś pracownicy Broadmoor, jacyś pielęgniarze. Na przykład jeden koleś mówił, że widział, jak on wieczorem jakąś taką dziewczynkę wyglądającą na nieletnią, na pewno musiała mieć około 13 lat, zabrał do swojego... Aha, bo on tam miał na terenie tego szpitala miał jakby mieszkanie dla pracowników, prawda? I on tam z okolicznej miejscowości jakąś dziewczynkę sobie wziął na noc. Ten pielęgniarz powiedział, że poszedł do swojego przełożonego, zgłosił mu to, no i nic się z tym nie stało, prawda? I przypuszczam, że takich historii było mnóstwo, nie mówiąc o tym, że też po latach właśnie różni pacjenci, na przykład wypowiadał się, widziałam gdzieś w jakimś tam artykule, wypowiadał się jakiś wówczas chłopczyk, który był na wózku, był w szpitalu i ten Jimmy właśnie przyszedł jako, wiesz, charytatywny gość załatwiać jakieś tam sprawy. No i zobaczył tego chłopca siedzącego na wózku gdzieś tam w jakiejś tam sali czy korytarzu, a ten oczywiście był ubrany tylko w ten taki szlafrok jakby szpitalny. No i zaczął go obmacywać i powiedział, że no coś taki smutny jest, obmacywał go i mówi, no to teraz ci może będzie lepiej. Naprawdę takich nie chcę nawet mówić, bo tych historii jest naprawdę mnóstwo. Podobno on nadużywał swojej władzy, w sensie molestował seksualnie pacjentów szpitala Broadmoor, pracowników szpitala, także on się nie...
Czuł się absolutnie bezkarny.
Tak, tak.
No. Niesamowite.
Właściwie żadnych preferencji nie miał. Dzieci, kobiety, mężczyźni, obojętne.
Był otwarty, jednym słowem. Mm-hmm. Boże, co za drań po prostu, tak wykorzystał.
No, także obrzydliwe, ale czekaj, jeszcze tu
pierwszy raz w życiu chyba użyłam słowa drań, ale to było pierwsze, co mi przyszło do głowy.
Pociągnięto do odpowiedzialności też jakieś tam osoby niby, bo na przykład urzędnik państwowy, który jako pierwszy zaproponował powołanie tego Savila do grupy zadaniowej w Broadmoor, to był Brian McGuinness. On był przesłuchany przez policję i chyba w jego sprawie też wykryto coś tam i zabroniono mu pracować z dziećmi. Być może jeszcze to wszystko się dalej toczy, bo to nie było stosunkowo tak dawno temu. No i przez to dochodzenie Departamentu Zdrowia w sprawie właśnie tych działań Jimmy'ego Savila, nie tylko w Broadmoor, ale też w innych szpitalach i placówkach w Wielkiej Brytanii, okazało się, że właśnie on korzystał, tak jak mówiłam, z tego swojego zestawu kluczy do szpitala bez w ogóle żadnego nadzoru, bo niektóre oddziały, wiesz, no wymagały jakiegoś tam specjalnego wejścia, nie wiem, tam przepustki czy coś, a on tam chodził jak po swoim własnym domu. Podobno i pacjenci, i pracownicy zgłaszali jego ataki seksualne, ale nie spotkały się one z żadnym zainteresowaniem ze strony tam wyższych.
Boże, jakie ohydne! I to jeszcze ludzie zależni w 100% od tych lekarzy, pielęgniarek, od całej tej obsługi, od tego oblecha.
No.
Straszne.
Też może być to właśnie uzasadnione delikatnie tym, że osoby, które są uznawane za chore psychicznie, no nikt im po prostu nie wierzył. Albo też jakoś bagatelizowali to, co oni mówią. No nie wiem, jak to wyglądało, ale no na pewno jest to coś...
To jest na pewno świetna wymówka po fakcie już, prawda? Że... Mhm.
No i obecnie właśnie to ich dochodzenie zweryfikowało wszystkie doniesienia. I pojawiło się też po jego śmierci mnóstwo innych osób, które po prostu teraz postanowiło się ujawnić. No, kobiety, mężczyźni, dorośli, dzieci, wszyscy. Podczas tego dochodzenia odkryto również, że w Broadmoor była taka dziwna kultura. Oni byli bardzo niestosownie tolerancyjni wobec relacji seksualnych między personelem a pacjentami.
O nie!
No, także tam naprawdę jakieś grube problemy wyszły podczas tego wszystkiego. Oczywiście, no nie wiem, może się zdarzyć jakiś jeden na milion przypadek, że jest prawdziwa miłość, ale z drugiej strony za każdym razem to jest wykorzystywanie władzy na pewno, prawda? Więc...
Jeszcze osoby, która często pewnie nie jest w stanie podejmować samodzielnych, takich świadomych decyzji.
I właśnie bardzo możliwe jest to, że dlatego już nie przyjmują tam kobiet, albo że próbowali jakoś to rozdzielić, bo podobno na przestrzeni tam lat był duży problem właśnie z kobietami, pacjentkami, które musiały się rozbierać i kąpać w obecności personelu i być może to prowadziło do jakichś, wiesz, złych sytuacji, a czasem także przed gośćmi. Ja nie wiem w ogóle, co to ma znaczyć, ale w jakimś artykule napisali, że one musiały się rozbierać i kąpać przed personelem i przed gośćmi. może za gościa uważali tego Jimmy'ego albo co?
Może, albo jakieś takie, wiesz, delegacje, które przychodziły sprawdzać, jak pracuje szpital. I najważniejszą częścią była kąpiel do sprawdzenia. No, spoko. Mhm.
No i właśnie te takie nadużycia w stosunku do kobiet pacjentek, to już podobno wyszły na jaw w 2002 roku. I właśnie potem Broadmoor zrobiono placówką wyłącznie dla mężczyzn. No ale wracając do tego Jimmy'ego Savile'a, to szacuje się, że liczba jego ofiar może sięgać setek, bo on właściwie był bezkarny przez jakieś 50 lat chyba, spokojnie, no. Właściwie dużo można było o tym mówić, ale zapamiętałam też jedną wypowiedź takiego pielęgniarza, który mówił, że nagle przyszedł ten Jimmy do szpitala i powiedział, że mężczyznom tam na jednym oddziale dajemy teraz alkohol. I że no, jest impreza. A ten pielęgniarz i ogólnie, wiesz, no, wykształcony w medycynie i lekarze oczywiście nie pozwalają na to, żeby dawać jakikolwiek alkohol pacjentom, którzy przyjmują leki jakieś psychotropowe. W ogóle jakiekolwiek leki, no raczej w szpitalu się alkoholu nie pije i tyle. Ale on nie przejął się tym, że tam nikt się z nim nie zgadza, tylko po prostu wziął piwo, jakieś tam zgrzewki piwa, dał tym mężczyznom i jakby cieszył się, że oni sobie je piją. Potem jeszcze okazało się, że to piwo było przeterminowane i znalazł je gdzieś tam na jakimś zapleczu i stwierdził, że to będzie jakiś, nie wiem, fajny prank czy co.
Prank.
Więc koleś na rynę był jakby kompletnie taki nie...
On sam był jakiś niestabilny, znaczy tak, abstrahując tak. Już od tego, że był po prostu pedofilem, co już jest tak, wystarczająco właśnie... ohydne, to brzmi to tak, jakby po prostu sam miał jakieś problemy psychiczne, no to już akurat nie jego wina, no ale...
Tak, właśnie nie wiem przypadkiem, czy oni jakoś tam nie zdefiniowali tych jego problemów psychicznych, ale już teraz nie będę ściemniać, ale na pewno miał jakieś takie skłonności socjopatyczne, bo raczej no, był oderwany trochę od rzeczywistości, w ogóle nie miał, wiesz, jakby jakichś takich żadnych uczuć, empatii ani nic takiego. No i nikt nie był w stanie go ruszyć przez tyle lat, naprawdę, to jest... okropne. I co to świadczy o tej całej instytucji? O rządach Wielkiej Brytanii? No nie wiem. Nic nie jest takie, jak być powinno. Chyba nigdzie. No w każdym razie opublikowano raport dotyczący całej tej sprawy w 2013 roku i były tam zarzuty obejmujące 50 lat jakby działalności tego Jimmy'ego Savile'a. 214 domniemanych działań przestępczych, które zostały potwierdzone i formalnie zarejestrowane jako przestępstwa. Niektóre z udziałem dzieci, niektóre z udziałem dorosłych. W tym raporcie wyróżniono 126 nazwane to jest nieprzyzwoitych czynów, czyli pewnie to jest po prostu molestowanie takie bez penetracji.
Mhm.
I wyróżniono też 34 przestępstwa polegające na gwałcie albo penetracji właśnie. Aha, i zapomniałam powiedzieć jeszcze czegoś, że on poza tym, że bujał się po szpitalach, to jeszcze prowadził swój program telewizyjny w BBC. I tam również...
Ależ wstyd.
No, i tam również atakował seksualnie. Także wszyscy musieli przymykać oko na niego. Wszyscy. To jest naprawdę masakra. No i właśnie porównując tak, bo bardzo dużo przestępców, okropnych przestępców, trafiło do tego szpitala Broadmoor. Możecie sobie jeszcze o tym poczytać, ale na przykład... Yorkshire Ripper, albo Stockwell Strangler, albo Charles Bronson, to chyba jest takie znane nazwisko.
Mhm.
Jakiś tam Hannibal the Cannibal, taki miał przydomek. Jakiś London Nail Bomber. Naprawdę mnóstwo, ale z nich wszystkich wydaje mi się, że ten Savile jest najbardziej obrzydliwy, bo on
naprawdę
nawet
ohydne.
Nie był, bo on nawet nie był tam jako pacjent, nie był tam wysłany do jakby niewoli, tylko on tam sobie po prostu wchodził, kiedy chciał. Wszystkie materiały, które moglibyście tam sobie poczytać albo obejrzeć, wrzucę do tego opisu filmu, bo no nie wiem, wydaje mi się to dość interesujące, bo to można kopać i kopać i kopać i pojawiają się nowe historie i nowe, także no nie wiem, jakoś tak ta instytucja mnie zaciekawiła.
Mhm.
Lubię takie creepy historie o psychiatrycznych szpitalach.
Tylko żeby to nie były filmy, nie? Ani
no właśnie.
Seriale. Tak, tak. Ja dzisiaj też postanowiłam opowiedzieć Wam o pewnej instytucji, o więzieniu. i jest to zakład penitencjarny Marion, po prostu się znajduje w mieście o takiej nazwie i jest to w stanie Illinois. I ten zakład powstał w 1963 roku. Powstał dlatego, że musieli gdzieś umieścić więźniów z Alcatraz. I w 1978 roku postanowiono, że przeniosą tam członków różnych gangów z innych więzień. I ponoć od wtedy zaczęło się tam, no jak to nazwali w jakimś tam materiale, który oglądałam, prawie że regularna wojna, że na porządku dziennym były ataki na funkcjonariuszy, którzy tam pracowali, w sensie na strażników, na innych więźniów i że no bardzo ciężko było to wszystko opanować. W 1983 roku zdarzyło się coś, co zmieniło więziennictwo w Stanach Zjednoczonych, dlatego że właśnie w tym roku dwóch więźniów, którzy odsiadywali tam swoje wyroki, zamordowało strażników. Oni oboje, z tego co wiem, należeli do braterstwa Aryjczyków, no nie wiem, Aryan Brotherhood w każdym razie, i po polsku to jest Bractwo Aryjskie, tak, a, się, no to, tak się to mówi.
I to jest krew.
Tak, tak. I to jest oczywiście organizacja taka działająca na terenie więzień w Stanach Zjednoczonych. I głównie jest to w takich stanach, jak przeczytałam, jak Teksas na przykład. Pierwszą z tych postaci jest mężczyzna, który nazywał się Tomasz? Thomas Silverstein. I on był oczywiście kryminalistą, dlatego trafił do więzienia. Trafił tam, z tego co pamiętam, za morderstwa w liczbie mnogiej. I on właśnie w tym więzieniu Marion zabił strażnika, a wyglądało to tak, że gdzieś tam był przenoszony z celi do celi. I on był prowadzony przez strażnika, który się nazywał Klatz, tak miał na nazwisko. I ten Thomas go zadźgał, a zadźgał go nożem, który dostał od właśnie swojego ziomka. W ogóle wcześniej ukradł kluczyk, którym jakimś cudem zdołali otworzyć kajdanki Thomasa. Potem podał mu nóż i on wtedy tego strażnika zadźgał nożem. A następnie właśnie Clayton Fountain zabił kolejnego strażnika, który nazywał się Hoffman. Jakby ta cała sytuacja, w ogóle ten Thomas jeszcze tego samego dnia, z tego co pamiętam, zabił też innego więźnia, z którym miał chyba jakąś tam spinę. Tak, i w ogóle też wyczytałam, że Thomas twierdził, że ten Klatz go traktował bardzo źle i że go tam dręczył. I rzeczywiście w tym więzieniu nie było kolorowo, dlatego że tam stworzono coś takiego, co nazywało się control unit, czyli powiedzmy takie miejsca, gdzie ci więźniowie byli, żyli po prostu w odosobnieniu. Żeby właśnie zapobiec jakimkolwiek zamieszkom, jakimś problemom i żeby niby wszystko tam było poukładane i żeby mogli resocjalizować tych więźniów, stworzyli właśnie te control units. Tam był jakiś taki program, który się nazywał w skrócie CARE, i to było Control and Rehabilitation Effort. I to się wydarzyło w 1968 roku. I jakby problem z tymi miejscami właśnie odosobnienia, z tymi celami...
Czyli to taki po prostu oddział zamknięty.
Tak,
o to chodziło.
Był taki, że ci ludzie spędzali, wiesz, 23 z 24 godzin zamknięci w celi. No więc jasnym jest dla mnie, że ktoś, kto żyje w takich warunkach, nie będzie normalny i szczęśliwy z takiej celi. No tak. Wychodząc.
No i na pewno nie ma gdzie swojej energii jakby spożytkować.
Oczywiście, że tak.
I agresji.
No i właśnie ta sytuacja, w której zabito tych strażników Klatza i Hoffmana, władze podjęły decyzję o takim permanentnym lockdownie. Lockdown nam się, przynajmniej mi kojarzy się teraz z tym, co działo się podczas pandemii, czyli po prostu postanowili całe to więzienie jakby zamknąć. I oni twierdzili, że to było jedyne wyjście z sytuacji, żeby w jakiś sposób zapanować nad tym, co się działo.
Ale chodzi o to, żeby zamknąć każdego poszczególnego więźnia, tak, w swojej celi, żeby nie
wychodził. Oczywiście, dokładnie, że tak. Ten lockdown, który wprowadzono, był inspiracją dla więzień, które teraz znamy jako więzienia Supermax. I te więzienia
Supermax?
Tak się nazywają dokładnie.
Okay.
Nawet na polskiej Wikipedii widziałam, że jest normalnie jakby artykuł na ten temat. I te więzienia Supermax to są właśnie takie, w których każdy więzień ma swoją stale monitorowaną celę, w którym, wiesz, ma no łóżko, nie wiem, toaletę, wszystko, jakby jest tam jedna osoba i cały dzień spędza właśnie w odosobnieniu. Ci ludzie jakby nie mają kontaktu ze współwięźniami, tak, nie są w stanie normalnie żyć tam w tej więziennej społeczności, tylko żyją w zupełnym odosobnieniu. Tam też chyba, z tego co wiem, mają prysznic w ogóle, także oni tak naprawdę nie korzystają.
Nie muszą wychodzić.
Tak. Ale to też widziałam w kilku artykułach, które czytałam na temat tych więzień, że do pewnych osób zaczęło docierać, że takie więzienia nie są rozwiązaniem na dłuższą metę, dlatego że one w żaden sposób nie resocjalizują. Wręcz mogą mieć działanie zupełnie odwrotne. No i ja jako człowiek, wydaje mi się, że każdy człowiek z jakimiś minimalnymi pokładami empatii, chociaż umówmy się, jak czytałam te wszystkie rzeczy na ten temat, było mi dosyć trudno, bo wiadomo, że w tych więzieniach znajdują się przestępcy najgorsi. Tak, najgorsi, tacy, którzy nie nadają się do życia nawet w więzieniu gdzieś tam, tak, bo stanowią zagrożenie dla innych. Ciężko jest, wydaje mi się zdobyć na współczucie takim ludziom, ale nie możemy zapominać, że to są dalej ludzie i że przynajmniej w moim mniemaniu więzienie ma być nie tylko miejscem, gdzie ktoś ma zgnić po prostu za kary, tylko może jeszcze kiedyś będzie w stanie dołączyć do społeczeństwa.
No to jest ciężki w sumie temat, tak, bo nie wiadomo, jakby to wszystko ocenić. No wiesz, z drugiej strony inni są za tym, żeby była kara śmierci. No czy to jest humanitarne? Oczywiście, że nie.
No właśnie. Pokazywali te cele w jakimś tam wideo w tym więzieniu Marion. Były takie cele, gdzie było betonowe łóżko. Dosłownie, z betonu.
Ale tak, to chyba też z filmów kojarzę.
Tak, żeby nie było tam, jak tam opowiadał jakiś pan, żeby nie było, broń Boże, żadnych metalowych elementów, starają się to ograniczyć do minimum. Przy tym betonowym łóżku jakby były takie miejsca, żeby tego więźnia przypiąć na przykład za karę, jak coś tam, wiesz, zrobił, czy się rzucał, czy cokolwiek, żeby go w jakiś sposób, wiesz, tam, nie wiem, obezwładnić i opanować. Pokazywali jak taki detektor metali, że to jest takie krzesło, na którym więzień siada. Również był taki panel, do którego miał przykładać twarz, żeby sprawdzić, czy na przykład nie ma czegoś metalowego w ustach, czy to na przykład, czy nie ukradł kluczyka, czy właśnie nie ma jakiegoś kawałka metalu. Mówili też, nie tylko zresztą w tym wideo, ale też w jakimś tam innych artykułach czytałam o broniach, jakie więźniowie robili. To szczerze mówiąc byłam w szoku, bo nie wiedziałam, że wykorzystywali do tego na przykład kawałek plastiku od jakiegoś opakowania stopionego, wiesz, w taki, i potem piłowanego na przykład o beton w celi, po to, żeby go naostrzyć.
Aha.
Ja byłam w szoku, jak to usłyszałam. W ogóle nie wiedziałam, że takie rzeczy są.
Wiesz, jakoś trzeba sobie radzić.
Tak,
nie?
Ja wiem, że więźniowie są bardzo kreatywni, potrafią sobie zrobić wino, nóż ze wszystkiego i tak dalej, ale to z tym topionym plastikiem to mnie zaskoczyło.
Mhm.
Widziałam takie wypowiedzi więźniów, którzy niestety wspominali na przykład o tym, jak wygląda tam rewizja po tym, jak na przykład wracają z sądu. Dlatego, że to więzienie jakby szczyciło się tą maksymalną ochroną. Wszędzie drut kolczasty, jakieś urządzenia, które pomagają zapobiec jakimkolwiek ucieczkom, bo tam w latach 70. kilka prób ucieczek było swoją drogą. Poza tym mnóstwo strażników, oddział uzbrojonych strażników cały czas krążący wokół tego więzienia w samochodach. Oczywiście wieże, mnóstwo krat, takich, wiesz, bram z krat, przez które trzeba przejść, żeby w ogóle gdziekolwiek się dostać. Na każdym etapie, wiesz, musisz popatrzeć tam w kamerę, muszą cię wylegitymować i tak dalej. No naprawdę przemyślane to było, wiesz, w 100%. I jeden właśnie z więźniów tam mówił, że poczuł się jak zgwałcona kobieta, dlatego że oni, żeby sprawdzić, czy ktoś właśnie nie miał nas przy sobie czegokolwiek jakby, to robili im albo prześwietlenia, albo sprawdzali wszelkie otwory w ciałach ręcznie.
No tak, ale to też jest takie dość filmowe, że zawsze każą się tylko wypiąć i robią penetrację.
Jeden więzień też tam przytoczył przykład psa, którego zamkniesz i będziesz go nękać. Nawet nie to, że fizycznie, ale też jakoś tam psychicznie, tak? I potem go wypuścisz, to nie możesz oczekiwać, że on będzie normalny.
Rzuci się na każdego,
dokładnie.
Na pewno.
I on właśnie jakby tak porównał to, wiesz, do jego sytuacji.
No to są takie instynkty po prostu, zwierzęce bardziej.
Także wydaje mi się, że tu zamysłem, w mojej głowie przynajmniej, była jakaś taka podwójna albo i potrójna kara. Poza tym, że tracisz wolność, tak? No ale jeżeli kogoś zamordowałaś, nie wiem, napadłaś na kogoś z bronią, czy cokolwiek innego, no to czego innego się spodziewać? No niestety nie możesz żyć wolno, tak jako część społeczeństwa i to jest oczywista sprawa. Natomiast też to takie pozbawianie ludzi człowieczeństwa. I jeszcze z tego, co rozumiem, tam brutalność to też była normalna rzecz ze strony strażników na przykład. I tak, z zasady do tego Marion mieli trafiać więźniowie, którzy nie nadawali się do życia w jakimkolwiek innym zakładzie, ani oczywiście w społeczeństwie. I też tacy, przy których istniało wysokie ryzyko ucieczki. No bo tam, wiesz, było bardzo dobrze chronione to wszystko. Ci ludzie w zasadzie całymi dniami siedzieli w celach, tak jak mówię, z 24 godzin spędzali tam 23 godziny albo i więcej. Na przykład ten Thomas Silverstein, czyli ten, który w 83 zaćgał jednego ze strażników, takie o nim krążyły legendy, bo on w ogóle spędził resztę życia w zamknięciu w celi. Krążyły takie legendy, że jego torturowali w taki sposób, że nawet nie gasili mu światła pod pretekstem, że muszą wiedzieć, co on robi.
A, no tak, tak.
Natomiast tutaj jakby były różne informacje na ten temat, no ale brzmiało to dosyć prawdopodobnie. Ten drugi więzień, o którym wspominałam, ten Clayton, gdzie stał się kimś, to się nazywają trapiści, i to jest zakon cystersów ściślejszej obserwacji, bardzo trudny do wymówienia. I to teraz czytam z Wikipedii. Zakon katolicki istniejący pod tą nazwą od 1903 roku, wywodzący swoje początki z opactwa cysterskiego Notre Dame de la Trappe we Francji. Także ciekawie. Jest w ogóle na temat tego Claytona cała książka. Tam ciekawie chyba mu się życie potoczyło.
Wiesz co, bo właśnie przypomniało mi się, jak mówiłaś o tym zapalaniu światła w celi, że był ten wątek w tym filmie Netflixowym dotyczącym zbrodni w Islandii. Nie wiem, czy my mówiłyśmy o tym, że tam była jakaś taka grupka osób w latach chyba 70. i oni zostali wrobieni jakby w jakieś przestępstwo. I no nieważne, w każdym razie to prawdopodobnie to się nazywa Out of Thin Air. No w każdym razie chodziło tam o to właśnie, że oni mówili, że no nie wiem, tam było powiedzmy z 5 osób. Nikt nie wiedział właściwie, co się wydarzyło. Ale jak oni każdego z osobna dali do izolatki na chyba jakieś tam 2 tygodnie, i właśnie stosowali taką przemoc psychiczną w stylu właśnie niegaszenia światła albo jakieś dźwięki bardzo denerwujące albo coś, i że oni nie mogli w ogóle spać, no to nagle wszyscy już po prostu mówili to, co oni chcieli usłyszeć, i każdy tam się złamał i potem wyszedł z tego, wiesz, z jakąś wielką traumą. A to było tylko, no nie wiem, może miesiąc. A spędzić tak kilka lat, no to jakby zwariować można po tygodniu.
Tak, tak. Z tego, co wiem, w ogóle utrzymanie jednego więźnia przez ilość tych zabezpieczeń, przez ilość personelu, która tam była bardzo droga. Gdzieś znalazłam taką informację, że była dwukrotnie droższa niż w normalnym więzieniu.
Aha, to super.
Czyli pewnie szło na tych ludzi więcej pieniędzy niż pomocy ludziom biednym i w ciężkich sytuacjach i chorym. Oczywiście była możliwość wydostania się z tego więzienia i tak na początku, przed wydarzeniami w 83 roku, czyli przed tym zaćganiem, przed tym lockdownem, który się wydarzył, ten okres, po którym można było starać się o wyjście z Marion, to było 18 miesięcy. Natomiast zorientowano się, że te 18 miesięcy to jest niewystarczająco długo najwyraźniej, dlatego że mnóstwo osób wracało z powrotem do tego zakładu. Wprowadzano tam oczywiście jakieś różne programy, które miały pomagać niby tym więźniom, jakieś tam grupowe terapie, takie różne rzeczy, ale na przykład ci ludzie nie mieli dostępu do żadnych, no w zależności od tego, jakiej byłaś religii, no to na przykład nie mogli brać udziału w żadnych obrządkach, co w więzieniach zazwyczaj no, mają ludzie dostęp do takich rzeczy, tak? Nie mieli żadnych zajęć grupowych i tak dalej. Na tym też polegał ten lockdown. Potem ten okres wydłużono do 36 miesięcy i właśnie jakby cały ten program w tym więzieniu był podzielony na 3 części, z tego co pamiętam. I ostatni to było takie wychodzenie przed transferem, tak? I wtedy już chyba z tego co widziałam, mieli troszeczkę więcej tych wygód i mogli czasami chyba wychodzić. Oczywiście w tym więzieniu było jakieś tam boisko, tam beton wylany, pooddzielany i jakiś tam kosz. Nie mieli oczywiście żadnych przyrządów do ćwiczeń, nic, no domyślam się, że to wynikało też z ograniczenia metalu. Boże. No i tego, że w sumie takim ciężarem to możesz zrobić komuś straszną krzywdę. W jednym z artykułów też znalazłam takie porównanie, że Marion porównywano do bycia pochowanym żywcem.
No właśnie.
Że jakby na tym to miało polegać, prawda? Chociaż tak jak mówiłam wcześniej, tam osoby, które były odpowiedzialne za ten cały lockdown i za te podejmowanie decyzji w tej kwestii, mówiło, że to było jedyne wyjście z sytuacji, żeby ją opanować. Wszyscy, którzy tam byli w tym więzieniu, to byli ludzie, którzy absolutnie nie, no jakby nic się zupełnie z nimi nie dało zrobić. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tak jak mówiłam, no byli tam głównie ludzie, którzy popełniali straszne przestępstwa, umówmy się. Widziałam też tam kilka wypowiedzi ludzi, którzy na przykład brali właśnie udział w jakimś programie, który miał pozwolić, ten program się chyba nazywał ECOD, który i on miał właśnie resocjalizować i miał pozwolić tym więźniom przetransferować się gdzieś indziej. W 2006 roku rygor tego więzienia został zmniejszony i teraz to się nazywa medium security, czyli o złagodzonym rygorze, może byśmy powiedzieli po polsku. Natomiast, no tak jak mówię, był to taki, jakby to więzienie było przykładem dla pierwszych tych więzień Supermax, które już jakby zostały, tych oddziałów, które zostały stworzone właśnie po to, żeby takich, tych najniebezpieczniejszych, tych, których w teorii nie da się resocjalizować, więźniów można było przetrzymywać. Też widziałam takie komentarze, że jakby to więzienie i to, co się stało, dało przyzwolenie na stworzenie w ogóle takich placówek jakby. Że to był taki eksperyment, który według niektórych się powiódł, więc tak, zróbmy coś takiego. No ale na dłuższą metę, oczywiście, dlatego ja tak niezręcznie dzisiaj mówię, bo bardzo ciężko jest mi mówić tak neutralnie. Z jednej strony jestem człowiekiem, no jakby staram się myśleć też o tych ludziach, którzy tam są, jako o ludziach. Chociaż bardzo łatwo zapomnieć. No tak jak my opowiadamy historię, tak? Ktoś trafił do więzienia, dostał dożywocie, no i bardzo dobrze, bo tam zrobił coś strasznego, tak? I nie powinien być, mieć możliwości żyć w społeczeństwie. Owszem, ale w dalszym ciągu powinien mieć jakieś ludzkie warunki zapewnione, prawda? Także no, chyba ja nie mówię o Xboxie, ale
nie zastanawiamy się raczej, co się dzieje dalej, nie?
Tak, no, tak,
to
tak.
Jest jednak historia się kończy po prostu.
Znalazłam też informację, że średnia długość kary, jaką odbywali więźniowie, którzy przebywali w Marion, to było 19 lat. No, czyli tam byli ludzie, którzy naprawdę wszyscy tam mieli kary bardzo długie. Tam nie trafiali przypadkowi, nie wiem, tam złodzieje, co ukradli cukierki w sklepie.
Chociaż 19 lat to i tak nie aż tak długo.
Ale to średnia. Właśnie w jednym z materiałów, które widziałam, były wywiady z ludźmi, którzy brali udział w napaściach z bronią, albo na przykład tam był też wywiad z panem, który został skazany na 30 lat pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków, jak tam było napisane. No więc tak, potem też był facet, który za morderstwo z kolei i tak dalej. Więc no, część z nich na pewno byłaby w stanie się zresocjalizować, ale w takich warunkach wydaje mi się to absolutnie niemożliwe. I też właśnie widziałam wypowiedzi jakichś tam psychologów i osób, które wiele lat pracowały jako ci, którzy próbują więźniów resocjalizować. I oni wszyscy mówili, że to nie są warunki, które polepszą sytuację, tylko niestety i wyłącznie pogorszą.
No to dzisiaj to by było na tyle.
Tak.
Mamy nadzieję, że czasami lubicie posłuchać coś troszeczkę innego, żebyśmy trochę zmieniały tutaj narrację w ramach zaskoczenia.
Tak, ja Wam jeszcze podlinkuję jeden artykuł właśnie na temat tej sprawy.
No, także dzisiaj opis do tego podcastu będzie bardzo obszerny, także wszystkich, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zachęcamy do przeczytania, bo nie będziemy teraz tu się nad tym rozwodzić. I dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia.
До услышания.